Chwila dla reportera.
Na Uniwersytecie Gdańskim odbyła się konferencja Miejsca Pamięci – Historia, Turystyka. Jaki był cel zorganizowania konferencji? Jakie treści zostały na niej poruszone i dlaczego miejsca pamięci są dla nas tak ważne? Odpowiedzi udzielają dr habilitowana Magdalena Nowak oraz profesor Wioletta Julkowska. Materiał przygotowali Jan Żelaznowski i Nikodem Chmiel.
Skąd się wziął sam pomysł na konferencję?
Chodzi o konferencję Historia, Miejsca Pamięci, Historia, Turystyka. Narodził się on z potrzeby poszerzania naszego zakresu naukowego badań nad krajoznawstwem i turystyką. Poszukiwaliśmy partnerów, którzy by mogli partycypować w rozwoju naukowym w tym zakresie z innych krajów i postanowiliśmy zacząć od po prostu konferencji międzynarodowej na temat miejsc pamięci, ponieważ ten koncept miejsc pamięci jest bardzo nośny, pozwala wielu osobom z wielu krajów wpisać się w dyskusję i stwarza taką płaszczyznę rozmowy, dyskusji na temat pamięci o przeszłości w różnych krajach. Czyli nie byliśmy wtedy ograniczeni tak. Można było objaśnić pewne konotacje historyczne i przenieść na wspólny grunt, na którym mogła się toczyć dyskusja. No i znaleźliśmy takich partnerów w postaci Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu, Wydział Humanistyczny i Wydziału Historycznego Uniwersytetu Wileńskiego na początek.
Z tego co wiem, to konferencja została zorganizowana z powodu 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego. I skąd się właśnie wziął pomysł, że bardziej idziemy w stronę krajoznawstwa i miejsc pamięci, a nie na przykład historii samego Uniwersytetu Gdańskiego?
No jeżeli chodzi o sam Uniwersytet, to wcześniej, dwa tygodnie wcześniej, w okolicy 1 października, były różne wydarzenia związane z obchodami rocznicy powstania Uniwersytetu. Jakby one były inicjowane centralnie przez władze rektorskie. A myśmy z naszej strony chcieli, żeby przy okazji upamiętniania oczywiście 50-lecia istnienia naszego Uniwersytetu, żeby zainicjować spotkanie, które będzie pozwalało zapromować nasz Uniwersytet, a temat wybieraliśmy tak, żeby móc zapromować nasze miasto i nasz uniwersytet, pokazać, tak? Więc miejsce pamięci jest bardzo dobrym nośnikiem takiej promocji, bo mogliśmy pokazać nawet tutaj kampus, tutaj mamy pomnik na kampusie, więc to już jest miejsce pamięci, prawda? I to z jednej strony. Z drugiej strony chcieliśmy, żeby były jakieś treści teoretyczne zawarte w tych rozważaniach, żeby oprócz opowieści o poszczególnych miejscach była do tego jakaś teoria interpretacyjna. I takim właśnie, takim kategorią, którą można było użyć, było Sites of Memory, według myśli Nory. Taka nam przyspiesała myśl, żeby połączyć badania teoretyczne i praktyczne. Element praktyczny i teoretyczny.
Ile zajęło czasu organizowanie samej konferencji?
Organizacja zajęła mi rok, niemalże rok. A ostatnie pół roku to już były takie bardzo mocne przygotowania, natomiast finalizacja to ostatnie dwa tygodnie. Natomiast wcześniej trzeba było wszystko zaplanować i wyobrazić sobie, jak to ma wyglądać, poszukać jakichś partnerów, którzy by nas wspomogli, żeby nasi uczestnicy mogli zostać uprowadzeni po mieście, żeby dostali jakieś dodatkowe atrakcje jeszcze, które by im pozwoliły jakby więcej zobaczyć, więcej z miasta zobaczyć.
I ostatnie pytanie. Kto brał udział w organizacji oprócz pani?
A tutaj był komitet, tak zwana Rada Programowa Konferencji i Rada Programowa składała się z pani prodziekan do spraw kształcenia, profesor UG, doktor habilitowanej Barbary Klasy, pani profesor Iwony, też doktor habilitowanej Iwony Sakowicz-Tebinki i pani profesor też nadzwyczajny naszego uniwersytetu, doktor habilitowanej Anny Mazurkiewicz, no i mojej skromnej osoby. Były cztery osoby w komitecie organizacyjnym i wszyscy bardzo dzielnie wspierali i pracowali. I to pozwoliło nam na zbudowanie takiego szerokiego zaplecza dla konferencji.
Jak najprościej zdefiniować pojęcie miejsc pamięci?
Jest to taka, można powiedzieć, koncepcja, która przyszła w trakcie badań nad pamięcią. Została zapoczątkowana przez francuskiego historyka Pierre'a Nore. I te miejsca pamięci według koncepcji Nory to są takie miejsca, których znaczenie może mieć jakby dla poczucia tożsamości całych grup społecznych, wspólnot kulturowych. A więc miejsce pamięci to pewna, można powiedzieć, topografia symboliczna, nierzeczywista, nie zawsze rzeczywista, lecz właśnie symboliczna, której znaczenie jest na tyle istotne, że mogą się wokół niej koncentrować w sposób tożsamościowy całe grupy społeczne. Dam przykład. Dla francuskich badaczy, którzy zapoczątkowali właśnie taki projekt badania pamięci historycznej, istotne było, w jaki sposób współcześni Francuzi rozumieją swoją przeszłość, w jaki sposób w ich świadomości ta przeszłość odgrywa rolę jakąś istotną. W związku z tym te badania dotyczyły przede wszystkim tego, co zapamiętane jest przez Francuzów i dlaczego jest zapamiętane, jakie ma znaczenie to, co zapamiętuje się z przeszłości swojego kraju. A więc ten koncept miejsc pamięci jest konceptem na początku tych badań zdecydowanie takim, można powiedzieć, nastawionym na kwestię takiej narodowej. Natomiast on się później rozwija i w momencie, kiedy do badań przystępują kolejni historycy niemieccy, szwajcarscy, również brytyjscy, ten koncept się zaczyna rozwijać. Ważne jest, abyśmy pamiętali, że miejsca pamięci to są miejsca związane z pamięcią zbiorową. Nie pamięcią jednostkową, lecz właśnie zbiorową. I teraz ważne przykłady to właśnie takie, że takim miejscem symbolicznym dla Francuzów jest Bastylia. Miejscem symbolicznym jest również pieśń, Marsyliantka z tamtego okresu. Miejscem symbolicznym może być Marianna. Jak widzimy, miejscem symbolicznym może być postać, może być wydarzenie, może być jakiś fenomen historyczny, a postać nawet niekoniecznie rzeczywista, lecz nawet wyobrażona. Czyli wszystko to, co w naszej świadomości historycznej gdzieś tam odnajdujemy jako elementy istotne i wiążące nas z tradycją, z przeszłością naszego kraju, można objąć tym konceptem miejsc pamięci.
Wspominała Pani o takich pojęciach jak pamięć zbiorowa czy tożsamość narodowa. Co oznaczają te pojęcia? Jak należy je rozumieć w kontekście właśnie podjętych badań nad miejscami pamięci?
To jest jakby oczywiście bardzo taka rozległa kwestia, trudno jakby w dwóch zdaniach o tym powiedzieć, ale chodzi właśnie o to, że oprócz pamięci, którą każdy ma z nas, takiej pamięci jednostkowej, jest, można powiedzieć, takie wspólne bycie w społeczeństwie i wspólne pamiętanie o różnych wydarzeniach, ponieważ ono się jakby rozpoczyna od tego, że wspólnie mówimy o różnych wydarzeniach i to wspólne mówienie, opowiadanie, wspominanie, przypominanie daje taki początek wspólnoty, która budowana jest na poczuciu tożsamości, czyli na tym, że my wszyscy przyjmujemy, że dane wydarzenia są dla nas ważne. To się jednak dzieje nie w takim odniesieniu ogólnym, lecz zawsze w odniesieniu pokolenia. To pokolenie musi przeżyć jakieś doświadczenie po to, żeby to doświadczenie było ważne dla tego konkretnego pokolenia. A więc mamy pokolenie Kolumbów, czyli pokolenie młodych, którzy przeżyli wojnę. Mamy pokolenie ludzi, którzy byli ludźmi jak gdyby związanymi na przykład z okresem Solidarności. Tutaj nieistotne jest, czy to są osoby mające po 20 czy 60 lat. Chodzi o doświadczenie pokoleniowe wspólne, czyli o to, co oni wspólnie łącznie przeżyli. I takie właśnie pokoleniowe doświadczenie buduje poczucie tożsamości. Takie, możemy porównać na przykład również takie zachowania, które związane są z różnymi innymi grupami społecznymi, nieformalnymi, jak na przykład kibice, prawda, czy jakieś inne grupy, na przykład motocykliści, prawda. Możemy się organizować na różne sposoby i nasze wspólne doświadczenia są podstawą tego, że my coś wspólnie razem pamiętamy, przeżywamy, tak doświadczamy, w związku z tym się z tym identyfikujemy.
Każde podmioty badają miejsca pamięci w nieco inny sposób. Jakie podmioty zajmują się badaniem miejsc pamięci i jakimi metodami się posługują?
No oczywiście miejsca pamięci, czyli jak gdy wszystkie sprawy związane z pamięcią badają przede wszystkim historycy, posługując się metodami, które jakby dotyczą badania historii żywej, czyli mówiąc jakby określając to jakimś takim elementem historii, która się dzieje, naszym podejściem do przeszłości, która żyje w naszej teraźniejszości. I to jest ta historia żywa. Ale oczywiście w tej chwili czasy się zmieniły. Historyk przestał być jedynym dysponentem wiedzy na temat przeszłości. Takich podmiotów jest w naszym społeczeństwie wiele. To są grupy rekonstruktorskie, to są ludzie, którzy się interesują przeszłością, którzy czytają, ale którzy również na forach internetowych jakby poszukują informacji. To są także takie grupy, które w tej chwili w rzeczywistości cyfrowej na przykład grają w gry historyczne. Jakby tych przestrzeni zajmowania się przeszłością jest w tej chwili bardzo wiele, ale nadal historyk pozostaje takim swoistym ekspertem. On jest jak gdyby tym, który w tej przestrzeni porusza się dosyć sprawnie i potrafi rozróżnić tą przestrzeń, która jest historyczna, od przestrzeni, która jest związana z pamięcią. A to są dwie różne przestrzenie. Przestrzeń historyczna jest przestrzenią badaną, krytycznie badaną, powstaje historiografia. Przestrzeń pamięci jest przestrzenią emocjonalną, doświadczoną, subiektywną. To są dwie różne przestrzenie.
Zakończyła Pani swój referat na krótkim scharakteryzowaniu świątyni Wang, zlokalizowanej w Karpaczu Górnym. Dlaczego ten obiekt mocno się wyróżnia w Polsce i dlaczego jest aż tak istotnym miejscem pamięci?
To jest miejsce pamięci, które jest związane z kilkoma nacjami, bo Wang jakby przypomina nam swoją historię, która jest historią Norwegii w okresie średniowiecza, a więc to już jest jedna grupa, dla której ważna jest ta świątynia. Inne grupy to są grupy dawnych mieszkańców Sudetów, tej części Sudetów w Karkonoszach, które w pewnym momencie jakby musiały opuścić tamte tereny, a więc Niemcy, zwłaszcza Ewangelicy, dla których świątynia Wang była ich kościołem, po prostu można powiedzieć parafialnym. No i w momencie, kiedy rozpoczyna się ten okres po II wojnie światowej, ta świątynia nadal jest, można powiedzieć, pod opieką ewangelików, w tym wypadku kościoła ewangelicko-augsburskiego, ale tym razem polskiego. W związku z tym jest tam pewna ciągłość religijna, natomiast zupełnie nie ma żadnej ciągłości, jeśli chodzi o ludzi, którzy się pojawiają, bo to są po prostu Polacy. I w ten sposób możemy powiedzieć, że przynajmniej trzy nacje są ściśle związane z takim kultywowaniem pamięci tego miejsca, a do tego jeszcze dochodzą różnego rodzaju grupy turystyczne, które się tam pojawiają, które są zainteresowane z punktu widzenia jak gdyby historii i ciekawostek, które wiążą się z rodzajem architektury, z materiału, które tam są wykonane. I to jest jakby takie zainteresowanie merytoryczne, natomiast takie emocjonalne wiąże się właśnie z tymi grupami społecznymi, które można powiedzieć były takimi kustoszami pamięci tego miejsca.
Chwila dla reportera.